Naszym gościem jest pan redaktor Piotr Szubarczyk. Witamy panie redaktorze na antenie Radia Maryja.
Szczęść Boże.
Panie redaktorze, 38. rocznica wprowadzenia stanu wojennego. Dzisiaj uroczystości, dzisiaj wspomnienie tego szczególnego, ale trzeba powiedzieć chyba tragicznego dnia. Poprosiłem o taką chwilę refleksji pana redaktora, patrząc trochę wstecz, trochę na historię, no ale też patrząc, bo tego nie da się uniknąć, na to, co dzisiaj robimy jako Polska, jako naród, jako każdy, który powinien o tym pamiętać, z tym szczególnym dniem i też z ofiarami i z upamiętnianiem tych, którzy w tych wydarzeniach uczestniczyli, tragicznie zginęli, ale też walczyli o naszą wolność.
Chciałbym o stanie wojennym mówić dzisiaj trochę inaczej niż zwykle mówimy. Zwykle wspominamy ofiary. Oczywiście trzeba ich przypominać. Księdza Jerzego przede wszystkim, albo Marcina Antonowicza z Olsztyna, studenta pierwszego roku, który umierał na ulicy, pobity przez milicjantów. Nie miał jeszcze 19 lat. Kiedy o nim mówię, szanowni słuchacze, patrzę na jego zdjęcie. To jest wielka rana. Zawieziony, podniesiony z tej ulicy, zawieziony do olsztyńskiego szpitala na dyżur, przyjęła go doktor Antonowicz, jego mama. Pani doktor, jakiś chłopiec pobity ciężko, proszę szybko. Schodzi i widzi swojego synka. Umierał przez 15 dni. Pobity w pierwszą rocznicę śmierci księdza Jerzego, umierał w zaduszki. Więc te ofiary muszą być w naszych sercach, w naszej pamięci. Ale ojcze, jest zawsze kwestia tego rodzaju, kiedy mówimy o stanie wojennym, czy on może musiał być wprowadzony. Mówił nam Jaruzelski, mówił nam Kiszczak, mówili nam inni członkowie tak zwanej WRONY, Wojskowej Rady tak zwanego Ocalenia Narodowego. Mówili, że nie mieli wyjścia, że groziła nam sowiecka inwazja, że Sowieci postawili ultimatum: albo sami zrobicie porządek, albo wkraczamy. Podobno miał się powtórzyć scenariusz z 1968 roku, tylko już nie w Czechosłowacji, ale w Polsce. Chciałbym, żebyśmy raz na zawsze potraktowali te teorie, które usprawiedliwiały Jaruzelskiego, Kiszczaka, jako fałszywe, nieprawdziwe. Był taki historyk, publicysta, dysydent, mówimy zwykle rosyjski dysydent, ale Władimir Bukowski był potomkiem jeńca polskiego, polskiego oficera wziętego do niewoli po bitwie pod Ostrołęką przez Rosjan. I tam w Rosji, na Sybirze, rodziły się kolejne pokolenia Bukowskich. Władimir Bukowski umarł miesiąc temu. To niezwykła postać, bo zaprzysiężony do Solidarności Walczącej przez Kornela Morawieckiego, niemal rówieśnicy, pół roku różnicy, umierali w tym samym czasie. Otóż Władimir Bukowski był człowiekiem, który miał nieograniczony dostęp do sowieckich archiwów z czasu, kiedy Jaruzelski wprowadzał stan wojenny. Kiedyś polski dziennikarz przeprowadził obszerną rozmowę z Bukowskim i zapytał go, czy rzeczywiście była groźba sowieckiej interwencji, gdyby nie wprowadzono stanu wojennego. Bukowski odpowiada: Jaruzelski wielokrotnie prosił o pomoc militarną przywódców sowieckich przed wprowadzeniem stanu wojennego. Bał się. Najważniejsza była chyba rozmowa z 10 grudnia 1981 roku, w której członek KC Komunistycznej Partii Związku Sowieckiego Konstantin Rusakow odpowiedział na prośbę Jaruzelskiego, że Związek Sowiecki nie będzie wprowadzać wojsk do Polski i władze PRL muszą sobie same poradzić. Podobnie okazuje się w świetle tych dokumentów z archiwum, podobnie wypowiadali się Jurij Andropow, Andrzej Gromyko czy Dmitrij Ustinow, wówczas minister obrony Związku Sowieckiego. Pyta się nasz dziennikarz Bukowskiego, no tak, ale sprawcy stanu wojennego mówią nam nieustannie, że Polsce groziła sowiecka inwazja. Na to Władimir Bukowski odpowiada: opublikowałem już przecież w mojej książce dokumenty sowieckiego politbiura, z których jasno wynika, że Moskwa nie planowała interwencji w Polsce. Sowieccy przywódcy mówili wprost komunistom w Polsce, że nie będzie żadnej inwazji ani Sowietów, ani państw Układu Warszawskiego. Jaruzelski, mówi Bukowski, wiele razy prosił o tę militarną, jak mówił, asystę wojsk sowieckich podczas wprowadzania stanu wojennego. Moskwa zawsze jednakowo odpowiadała: nie, musicie polegać tylko na własnych siłach. Więc, mówi Bukowski, nieprawdą jest to, co mówi Jaruzelski, że chciał ratować Polskę przed sowiecką interwencją, że wybierał mniejsze zło. Po prostu kłamie. To są słowa Bukowskiego. Po prostu Jaruzelski kłamie. Pyta dalej dziennikarz, czy Związek Sowiecki był może zbyt słaby, by zaatakować Polskę z powodu trwającej wojny w Afganistanie. Nie, mówi Bukowski, to nie była kwestia słabości. Politbiuro sowieckie rozumiało, że atak na Polskę byłby politycznym samobójstwem. Sowieci nie chcieli międzynarodowego skandalu, gdyby zaatakowali Polskę. Militarnie byli w stanie to zrobić, ale koszta polityczne byłyby ogromne. Szef sowieckiej dyplomacji Gromyko powiedział, że pogorszyłoby to w sposób dramatyczny relacje z Zachodem, które i tak były wtedy bardzo złe, a pozycja sowiecka była w tych relacjach wówczas bardzo słaba. Zwolennicy wersji o zagrożeniu powołują się na zakrojone na dużą skalę ćwiczenia wojsk sowieckich w pobliżu polskich granic, pyta dalej dziennikarz. Rzeczywiście, mówi Bukowski, latem 81 roku podjęto decyzję o akcjach, ale akcjach zastraszających, propagandowych tylko, które miały stworzyć wrażenie groźby ataku Układu Warszawskiego. Skoncentrowano przy granicy z Polską 20 dywizji. Jednak siły te nie były w żadnym stopniu przygotowane do interwencji. Zupełnie inna była ich rola. Chodziło o to, by sytuację w Polsce spacyfikować, ale metodami propagandowymi. To było też po prostu straszenie Polaków. Dlaczego Jaruzelski i jego towarzysze zdecydowali się na wprowadzenie stanu wojennego, skoro nie było zagrożenia sowiecką interwencją? Pyta dalej dociekliwy dziennikarz. Na co Bukowski odpowiada: po prostu bali się, że stracą władzę. I to jest, szanowni słuchacze, istota sprawy. Stan wojenny został wprowadzony nie po to, by ratować Polskę przed jeszcze większym złem, jak nam wmawiano przez wiele lat i niestety wielu Polaków w to uwierzyło. Stan wojenny został wprowadzony po to, by zadbać o interesy rządzących Polską komunistów. Jaruzelski miał pełną świadomość, że potrzeba paru lat, by przygotować grunt. I po przygotowaniu tego gruntu, po zamordowaniu kilku polskich kapłanów niepokornych, najodważniejszych, księdza Niedzielaka, księdza Suchowolca, księdza Zycha. Przecież to wszystko się działo w 89 roku. Nie można mówić o stanie wojennym w oderwaniu od tego, co potem się działo. Ja uważam, że należy mówić o stanie wojennym także w kontekście Magdalenki, w kontekście Okrągłego Stołu. Nawiasem mówiąc, Władimir Bukowski mówił, że Okrągły Stół to był fatalny błąd. Na pytanie dziennikarza, czyli co, Okrągły Stół był celem polityki komunistów? Jaruzelski mówił wprost, że nie byłoby Okrągłego Stołu bez stanu wojennego. Tak, mówi Bukowski, moim zdaniem Solidarność popełniła błąd, zasiadając do obrad Okrągłego Stołu i zgadzając się na zachowanie przeważającej siły partii komunistycznej, między innymi poprzez oddanie im 65% miejsc w Sejmie, wybór Jaruzelskiego na prezydenta, Kiszczaka na szefa MSW, danie mu możliwości zacierania śladów różnych zbrodni, różnych działań. Z dokumentów wynika, że komunizm w Polsce tak czy inaczej by upadł i, mówi Bukowski, to bardzo ciekawe, to była kwestia paru miesięcy. Jaruzelski i Rakowski przyznali to w rozmowie z Gorbaczowem. Powiedziałem, mówi Bukowski, w 91 roku Kuroniowi i Michnikowi, nie zgadzajcie się na kontynuację tych uzgodnień Okrągłego Stołu. komunizm i tak pada. Odpowiedzieli wówczas, że nie znam polskich realiów, że musieli to zrobić, bo solidarność jest zbyt słaba. Odpowiadałem za każdym razem, komunizm upada. Trzeba poczekać do końca lata 89 roku. Wówczas Solidarność przejęłaby całkowicie władzę, nie tylko w tych 35%. I dalej tłumaczy Bukowski, że dlatego właśnie nie osądzono w Polsce stanu wojennego, bo obowiązywał ten deal, obowiązywała ta umowa niespisana. To dlatego, ojcze, szanowni słuchacze, potępienie stanu wojennego wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, na to potępienie musieliśmy czekać 20 lat, kiedy Trybunał Konstytucyjny uznał, że stan wojenny był nielegalny nawet w świetle prawa obowiązującego w komunistycznej Polsce. Bo przecież trwała sesja Sejmu PRL, nie można było wprowadzać w okresie trwania tej sesji żadnych nadzwyczajnych regulacji.
Panie redaktorze, no, ale oczywiście, ja wejdę w słowo, ale też dopytam, bo też tak mi się tu układa kwestia okrągłego stołu, kwestia tego dogadania się i wpływ na historię późniejszą. Popatrzmy, co mamy dzisiaj. Dzisiaj w Parlamencie Europejskim czy w Parlamencie Polskim zasiadają osoby, które są jakoś spadkobiercami tamtego systemu, czy może niektórzy wprost byli członkami choćby Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, więc tutaj kwestia błędu, który wtedy popełniono, ale też i potrzeba chyba takiej mocnej i prawdziwej polityki historycznej dzisiaj.
Tak, Władimir Bukowski nie tylko demaskował obłudę tych wszystkich uzgodnień, nie tylko demaskował obłudę tych, którzy mówili, że okrągły stół to bezkrwawa rewolucja, że to jest przykład dla całego świata, że Polska dokonała cudu. Śmiał się po prostu wprost, mówiąc tego. Zresztą Władimir Bukowski też kpił sobie z tak zwanej pierestrojki, bo uświadamiał nam, że to są po prostu działania opóźniające, że to jest Rosji potrzebne po to, żeby po tym upadku, w którym wówczas była, żeby się podnieść, otrzepać i dalej robić to, co wcześniej robiono. No, mieliśmy okres prezydenta Jelcyna, dzięki któremu w tak zwanej teczce Jelcyna dowiedzieliśmy się o wielu ważnych sprawach, na przykład o rozkazie katyńskim z 5 marca 1940 roku. To właśnie wówczas Władimir Bukowski miał nieograniczony dostęp do wszystkich sowieckich archiwaliów. Ale potem te drzwi się zatrzasnęły, ojcze. I teraz już nie ma możliwości, żeby tam w Rosji czegokolwiek się dowiedzieć o tym, jaki był ten stan relacji polsko-sowieckich w tamtym czasie. No i mamy konsekwencje. Władimir Bukowski jest jeszcze z jednego powodu dla mnie postacią szczególnie piękną. Konsekwentnie, bo mieszkał w Wielkiej Brytanii. On w ogóle w dramatycznych, takich sensacyjnych okolicznościach był wymieniony. W latach 70. Sowieci dogadali się z Wielką Brytanią, że Wielka Brytania daje im szefa komunistycznej partii Chile, jakże on się nazwał, Corvalan, a Władimir Bukowski zostanie w Wielkiej Brytanii, otrzyma tam azyl polityczny. Doszło do wymiany na lotnisku, sensacyjna historia. Otóż Bukowski, będąc w Wielkiej Brytanii, konsekwentnie krytykował tych wszystkich, którzy uprawiają propagandę gender. Bardzo szybko w Wielkiej Brytanii zdobył sobie wielu wrogów. Miał wrogów nie tylko w Rosji posowieckiej, ale także w Wielkiej Brytanii. Upokorzono go, mój Boże, pod koniec życia go upokorzono. Prokurator w Wielkiej Brytanii zaczął prowadzić jakieś dochodzenie w sprawie rzekomo tego, że Bukowski rozpowszechnia pornografię. Jakżeż my to dobrze znamy, ojcze. Jakżeż my to dobrze znamy, kiedy mówi się o wielu ludziach, których trzeba zniszczyć, że są pedofilami na przykład. Kiedy atakuje się Kościół po to, żeby go osłabić, wyolbrzymiając kwestię pedofilii, która rzekomo przede wszystkim w Kościele. I on również przeżył to upokorzenie. Myślę, że on przez co także szybciej od nas odszedł. Pamiętajmy o tym Władimirze Bukowskim, kochani. Pamiętajmy o potomku polskiego oficera z bitwy pod Ostrołęką, który urodził się wiele, wiele lat po tej bitwie, 90 lat po tej bitwie, ale w jego sercu i w jego głowie zawsze był ten gen polski. Jak pięknie mówi profesor Suleja, zawsze była ta świadomość, że polskość to znaczy poczucie wolności. I on nam to nieustannie uświadamiał, a jednocześnie ostrzegał nas. 10 lat temu, kiedy rządził rząd Donalda Tuska, Władimir Bukowski mówił: krytycznie oceniam politykę waszego rządu. Pomimo wszystkich nieprzychylnych, prowokacyjnych gestów ze strony Kremla, premier Tusk cały czas mówi o poprawie relacji, dążeniu do kompromisu, obniżeniu temperatury sporu itp. itd. Nie jestem specjalistą od języka dyplomacji, mówi Bukowski, ale widzę, że ktoś tu prowadzi nierówną grę. Rosja coraz bardziej upodabnia się do Związku Sowieckiego, który rzekomo upadł. Chce przywrócić jego strefę wpływów i jest otwarcie wroga wobec Polski, która jej w niczym nie zawiniła. Przecież ostatnio Kreml przeprowadził symulację nuklearnego ataku na wasz kraj. To niebywałe. A mimo to wasz premier cały czas się uśmiecha i postuluje naprawę relacji z rosyjskim partnerem. To wielki błąd, mówił Bukowski. A kiedy mówił? Parę miesięcy przed tragedią smoleńską z 10 kwietnia 2010 roku.
Tak, panie ojcze, proszę
musimy mi wybaczyć, miałem mówić o stanie wojennym, a mówiłem więcej o Bukowskim, ale mam nadzieję, że słuchacze mi to wybaczą, bo to wszystko było, tak sądzę, jednak wokół tej kwestii, wokół tego tematu. Bóg zapłaci za
słuchanie. Bardzo dziękuję. Pozdrawiam, panie redaktorze, z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Dziękuję serdecznie. No, wpisuje się ta postać też i w historię, i jakoś ponadczasowość tego, co wypowiadał, tych ocen i tych wszystkich kwestii, które no warto przypominać, warto poruszać. 38. rocznica wprowadzenia stanu wojennego.